Halleluja. Jak dobrze stać przed Panem, uwielbiać Jego imię. Taki dobry czas. Miałem dzisiaj, modląc się tutaj, i prosiłem Pana, daj słowo, które nas nakarmi, które nas zmieni. I powiem Wam szczerze, dwa dni temu, kiedy z dala od wszystkich wynająłem sobie pokój w hotelu, aby się przygotować do tej konferencji, zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem robić notatki, ale moje serce wracało do pewnego słowa, które już wcześniej miałem. Chciałem dzisiaj dzielić się z Wami bardzo dziwnym słowem. Gdybym powiedział tylko tytuł, to nikt by nawet nie chciał słuchać. Albo my niektórzy powiedzieli bardzo dziwne, jak na niedzielne kazanie to słowo. Książki o takim tytule byście na pewno nie kupili w sklepie, albo nawet pomyślelibyście, że to nie jest książka dla Was. Chciałem dzisiaj, zatytułowałem moje kazanie Śladami Judasza. Zanim ktoś z Was powie, no momencik, ale przecież mamy chodzić śladami Pana Jezusa, a nie śladami Judasza. Pozwólcie, że po prostu podzielę się dzisiaj moim sercem i powiem Wam, o czym naprawdę chcę dziś powiedzieć. Chcę dzisiaj powiedzieć Wam historię i podzielić się nauką Słowa Bożego, bo Judasz nie jest postacią z Władców Pierścieni Tolkiena, tylko jest w Biblii, jest w Nowym Testamencie. Stało się w jego życiu coś, na co Bóg nam wskazuje. Duch Święty umieścił go w kilku miejscach i chciał, abyśmy coś zobaczyli. Chciałem Wam dziś opowiedzieć opowieść o sercu, które bardzo, bardzo odpadło. Smutną opowieść, ale opowieść, która może być ostrzeżeniem. Zanim przejdę do nauczania dzisiejszego i zanim podzielę się z Wami tym, co Pan położył na moim sercu, otwórzcie list do Hebrajczyków, 3:12. Bardzo wymowny werset, bardzo mocny werset. Hebrajczyków, 3:12. List do Hebrajczyków, 3:12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was. Hej, słyszycie, Kościele? W kimś z was. Z was znaczy we mnie, w tobie, w tobie, w tobie, w tobie. W kimś z was. To nie jest do kogoś tam. A więc baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was. Złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Judasz Iskariota, gdzie samo wypowiedzenie tego imienia pozostawia jakiś taki smak octu, smak goryczy na języku. Jego imię stało się synonimem czegoś, co się nam niedobrze kojarzy. Zdrady przyjaciół, najbliższych, tego, co dobre. Był jednym z 12 wybranych przez Pana Jezusa, aby z Nim chodzić i uczyć się od Pana Jezusa. Szedł za Panem Jezusem przez 3,5 roku. Pomimo tego, co widział, pomimo tego, co słyszał, nawet pomimo osoby samego Pana Jezusa, obok Niego nigdy nie uwierzył w Królestwo, nigdy nie uczynił kroku wiary, aby cieszyć się tym Królestwem. I oto jest opowieść o tragedii. Nie chcę się na nim całkowicie dzisiaj tylko skupić, ale chcę się z Wami dziś podzielić słowem, które wierzę, że Duch Święty chce dziś położyć w uszy Kościoła. Chcę powiedzieć opowieść o tragedii, o nogach, które szły śladami Jezusa i o sercu, które odeszło tak daleko, że doprowadziło to wszystko do tragedii, o sercu, które całkiem odpadło, jak powiedziałem. I trudno pojąć rolę czy postać tego człowieka w Nowym Testamencie, prawda? Trudno zrozumieć, co to jest w ogóle. Wszystko to może być dla nas lekcją i ostrzeżeniem. I zaczyna to wszystko mieć swój sens, kiedy popatrzymy na jego życie, na jego relacje z Panem Jezusem, na to, co duchowo się wokół działo, gdy zaczniemy czytać Słowo Boże. Powiem pierwszą rzecz. Judasz to był praktyczny człowiek. To był bardzo praktyczny człowiek. Przejdę do tego później. Może najpierw otwórzcie też wasze Biblię teraz na Ewangelii Jana, 13 rozdział, 18 werset. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 18 werset i będziemy czytać Słowo Boże. Czytajcie uważnie. Nie czytajcie Słowa Bożego, bracia i siostry, liturgicznie, czyli przyzwyczaiwszy się, że no brzmi mniej więcej znajomo. Ale wpatrujmy się w każde słowo. Ewangelia Jana, 13 rozdział, rozdział numer 13 i werset numer 18 i czytamy dalej. Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc, zaprawdę. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole, przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego, zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, sparszy się o piersi Jezusa, zapytał go, Panie, kto to jest? A Jezus odpowiedział, to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie rozumiał. Po co mu to rzekł? A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł, nakup czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. Judasz był praktycznym i rozumnym człowiekiem. To nie był, wiecie, jakiś rozczochrany, śliniący się w kącie wieczernika zdrajca z rozbieganymi czerwonymi oczami. Siedzący gdzieś tam w ciemności, patrzący, kiedy by tu zdradzić. Był najlepszym biznesmenem wśród apostołów. Był rozumny, praktyczny i zdolny. Dlatego był skarbnikiem i nosił służby z pieniędzmi, w ich służbie. Dlatego, gdy Maria namaściła Pana Jezusa tym kosztownym, pachnącym olejkiem, on ją zgromił, mówi, co za ekstrawagancja, jak tak można w ogóle? Pozornie oczywiście dla dobra biednych i potrzebujących, jak to z reguły bywa. W rzeczywistości dla swojego zysku, z myślą o swoich potrzebach, o swoim własnym egoizmie. Judasz nosił ich pieniądze, ale jego ręka często tam sięgała i nie podobało mu się postępowanie Marii, gdyż z takiej sumy znów mógłby coś mieć dla siebie. Jej szczere serce przynosiło mu straty, jak wszystkim egoistom w kościele szczere serca przynoszą straty. I nie mógł tego znieść. Czasami sobie wyobrażałem, jak to musiało być, że może czasem w czasie wędrówki, kiedy nocą spali gdzieś pod gołym niebem, kiedy Pan Jezus wiedział, że wkrótce nastanie świt i będzie musiał wstać i pójść na modlitwę, jak to miał w zwyczaju. Myślę, że czasem Pan Jezus leżał i słyszał ruch, jak ktoś się rusza w nocy, otwiera torbę, słychać było brzdęk zabieranych monet, a potem jakiś cień z powrotem kładł się i udawał, że śpi. Myślę, że nieraz łza spływała z oka Jezusa, bo wiedział, kto sięga do torby. Gdy Pan Jezus zaczął tracić popularność, ja myślę, że praktyczny Judasz patrzył już w przyszłość. Zbierał kosztowności, żeby zapewnić sobie jakoś byt, kiedy to wszystko zbankrutuje. Skubał małe sumy i to tu, to tam, tak na wszelki wypadek, żeby jakoś się uratować. Kiedy zaczęło się wydawać, że ze wszystkich zamierzeń Pana Jezusa nic nie wyjdzie, a może nawet zbankrutować, to przecież trzeba się jakoś zabezpieczyć, trzeba sobie przyszłość zabezpieczyć. I chcę tu powiedzieć pierwszą rzecz, którą absolutnie się nie zgadzam. Judasz nie był żadnym patriotą. Jest to jedno z największych kłamstw humanizmu, jakie słyszałem, jeśli chodzi o tego człowieka. Patrioci niczego za pieniądze nie robią, ale mniejsze o to. Judasz wcale nie współczuł biednym, a Duch Święty mówi, że Judasz był złodziejem. I to jest to, co ja wiem. Judasz był praktycznym człowiekiem. Złodziejem. A sprawy się pogarszały z dnia na dzień. Pan Jezus nie mówił ogólnie. Pan Jezus nie mówił, wiecie, gdzieś tutaj ktoś tam nie robi to, co Pan Bóg by chciał, nic z tych rzeczy. Pan Jezus wyciągał często palec i Jego palec wskazywał na ludzi, którzy mieli władzę, którzy mieli możliwości, którzy naprawdę coś mogli. Zaczął wyraźnie mówić o tym, kim są i co robią uczeni w piśmie i faryzeusze. A to nie było popularne. A to przecież ludzie wpływowi, mający władzę, znajomości, pieniądze. To są ludzie, którzy do dziś powtarzają te same słowa. Ty chyba nie wiesz, z kim zaczynasz. Nikt więc nie może mi powiedzieć, że Judasz myślał, że to dobrzy ludzie. W zamkniętym i elitarnym gronie faryzeuszy i uczonych w piśmie zaczynała rosnąć nienawiść do młodego kaznodziei, który zbliżał się do Jeruzalem. Do młodego Jezusa, który odważył się przyjść do ich miasta, który zaczyna się odważył się i zaczynał coraz głośniej, coraz bliżej mówić o tym, kim jest, co naprawdę reprezentuje Królestwo Boże, o tym, kim powinien być człowiek chodzący za Panem. Tego nie lubieli. Wcześniej już im przeszkadzał, ale teraz zaczynał być nieznośny. Ich zazdrość, ich paranoja pokazywała, dokąd zmierza fabuła zdarzeń. Judasz był praktyczny, Judasz widział, do czego to wszystko zmierza. Oczywiście zabiją go. I jak powiedziałem, będąc praktycznym i mądrym, szybko zobaczył końcowy wynik. Jeśli zabiją Pana, to kto będzie następny na liście do zabicia? Oczywiście, że jego uczniowie, 12. Zresztą tyle to wiedzieli nawet apostołowie, bo wiemy, że kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to nie zastał ich na rogu radośnie głoszących, że na pewno zmartwychwstanie, ale wszedł przez mocno zamknięte drzwi i powiedział: pokój wam, nie bójcie się. Oni dobrze wiedzieli, kto miałby być następny i byli wystraszeni. I myślę, że tutaj się zaczęło organizowanie sobie bezpiecznego życia, gdyby przypadkiem Bóg zawiódł. Judasz nie uważał zmianę swojej lojalności za zdradę. Tylko zmienił lojalność. To przecież żadna zdrada. Skoro Jezus sam sobie chciał wykopać grób tym, co mówi, Judasz, pomogę mu przy łopacie, pomyślał. Czy jest jakaś hańba z tego, że się wyskakuje z tonącego statku? Szczególnie jeśli kapitan prowadzi go na skały? Problem w tym, że kapitan był skałą. Problem w tym, że zmierzał do zderzenia świat i królestwo nie z tej ziemi. Problem w tym, że on niczego nie zobaczył. No i te 30 srebrników, to było sprawiedliwe przecież koło ratunkowe. Niewielka kwota, która pomoże unosić się na religijnej powierzchni, zanim coś innego się znajdzie. Zanim się na jakąś nową belkę wygramoli. Może myślał, dałem Jezusowi tyle z mojego życia i właściwie co z tego mam. I nie była to niezwykła myśl, bo przecież nawet Piotr mówił, że zostawiliśmy dla ciebie wszystko. I co z tego mamy? I Pan Jezus mu odpowiedział, co z tego mamy. Takie myśli być może mógł mieć Judasz w sercu i wiedział, że iść do Jerozolimy to ostatnia praktyczna rzecz, jaką powinni robić. Dla niego to musiała być jeszcze większa głupota niż ten olejek. Jakże można iść do Jerozolimy w tak niepopularnym miejscu? I widzicie, do tej pory udawało mu się ukryć jego prawdziwą tożsamość. Pan Jezus wiedział, ale właściwie to nikt nie zauważał, kim on naprawdę był. Gorzki korzeń rósł w sercu i miał sprawić to, że miał odpaść. Gorzki korzeń rósł i rozsadzał to zwiedzione serce. I do tej pory udawało się ukryć prawdziwą tożsamość przed wszystkimi, ale następował dzień, przyszedł dzień i wieczór, noc, kiedy maska miała być ściągnięta. Noc, kiedy miłość aż do końca ściąga wszystkie maski. Być może ty w twoim życiu jesteś w miejscu, kiedy widzisz, że trzeba będziesz rzucać swoją maskę. Nie możesz dalej być tak pół na pół. Nie możesz dalej chodzić z kościołem, ale tak naprawdę patrzeć, czy ciągle jest dokąd uciekać. Ta noc zrzuci maskę. Zaczyna się początek ostatniej wieczerzy. Uczniowie zaczęli przygotowywać się do święta Paschy. Jerozolima zostaje zalana tysiącami ludzi napływających z wszystkich okolic, tysiącami pielgrzymów. To ma być święty czas dla Żydów. Czas, gdy spoglądają w przeszłość, gdy będą wspominać, jak Bóg wybawił ich, kopaczy gliny i niewolników z 400-letniej niewoli uścisku Faraona, jak ich wyprowadził stamtąd. Czas, gdy spoglądali w przeszłość i wspominali wybawienie, lecz też czas, kiedy spoglądali w przyszłość z pragnieniem. Oczy wielu starców zachodziły tamtego dnia łzami i mówili, on obiecał, że przyjdzie Mesjasz, i czekali na Mesjasza. Mesjasz, który zmieni wszystko. Nastanie era niewysłowionego błogosławieństwa, kiedy wypełni się Boża obietnica Mesjasza. Tamtego dnia przez tak niewielu rozpoznany. Tamtego dnia Jezus i 12 zasiadają w ciszy wieczernika. Z dala od zgiełku, z dala od tłumu. Tak bardzo pragnąłem spożyć tą wieczerzę z wami. Tak bardzo chciałem być z wami, mówi Pan Jezus. I myślę, że w swoim sercu odczuwa to zimne ostrze zdrady, które się już przykłada. Tą pustkę dezercji, puste miejsce po przyjacielu, to zaparcie się jego osoby. Wokół niskiego stołu zbiera się Pan Jezus i uczniowie, aby świętować tak jak inni. Jan w półleżącej pozycji na prawo od Pana, Judasz z lewej na tym honorowym miejscu, w pozycji półleżącej, wsparci na lewym ramieniu, by inni mieli dostęp do stołu, do jedzenia, rozpoczynają świętowanie tak ważnego, tak świętego miejsca dla Żydów, tak niesamowitego momentu w historii. Ostatnia wieczerza się zaczyna. Każda porcja paschalnej wieczerzy, każdy kawałeczek posiłku, który mają wyłożony na stole, jest jakimś symbolem tamtej pierwszej Paschy. Coś symbolizuje, coś przypomina, o czymś mówi. Miska gorzkich ziół, ocet i sól przypominają o gorzkich latach niewoli, o latach płaczu i wzywania o pomoc, kiedy odezwał się Bóg i wyprowadził. Ten płaski, skromny, paschalny, niekwaszony chleb przypomina ten szybki eksodus i wyjście. Na koniec pieczone jagnię, symbol wybawienia. Symbol dostatku w Bożych rękach, symbol Bożego ratunku. Tamtej nocy Bóg złamał jarzmo Faraona, gdy jedli pierwszą Paschę do wszystkich egipskich wiosek i miastek. Miast przyszedł gość, który budził drżenie. Anioł śmierci składał wizytę, aby zabić każdego pierworodnego syna, gdzie nie było dość wiary w tą krew, by oszczędzić swoich ludzi. Od takiego losu Bóg poinstruował ich, aby pomazali krwią odrzwia. I kiedy w tamtą ciemną noc anioł śmierci widział taki dowód wiary na drzwiach, zawracał, a mieszkańcy domu z drzwiami pomazanymi krwią, w pośpiechu, z modlitwą i drżeniu spożywali Paschę, a anioł szedł do następnych drzwi. I to taka była noc, kiedy Jezus zasiadł z uczniami. Tej nocy niebo znowu przygotowało paschalne jagnię. Tej nocy niebo przygotowało na Paschę swoje jagnię. Niewinny baranek, bez skazy i wady, stanie przed tymi, którzy go będą szczyć, którzy będą kpić i przejdzie bez słowa pomiędzy tłumem całkowicie niepopularny. Z twojej i mojej winy w milczeniu przejdzie. Jego krwią zostaną pomazane drewniane belki krzyża, a właściwie zalane drewniane belki krzyża. Jego krwią będą pomazane te drewniane belki poza miastem. Całe Jeruzalem, cały świat i wszechświat zobaczy baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Chwała Jezusowi za to, że możemy dzisiaj tu być. Nawet słońce zajdzie i być może cały wszechświat, nie wiem, cały wszechświat się zaczęsie, słońce zajdzie, zapadnie ciemność. To był dzień, kiedy ziemia mogła przestać istnieć. To był dzień, kiedy Bóg mógł zamienić ziemię w obłoczek zielonego dymu w kosmosie. To był dzień, kiedy mogła przestać, ale ta krew ma moc. Ta krew na drzewie krzyża miała sprawić różnicę na wieki wieków. Wieczernik. Kilka słabych oliwnych lamp rozświetla słabym światłem wieczernim. Mogę sobie to wyobrazić. Lubię czytać i wyobrażać sobie, jak to musiało wyglądać. Siedzą wokół stołu, palą się oliwne lampki, a na ścianie galeria cieni od tego światła, które rzucają. Szatan podchodzi blisko. Wielu nawet nie ma pojęcia, że podchodzi. Jest tak blisko, jest już prawie pośród nich, chełpiąc się, czeka na odpowiedni moment, na odpowiednie serce, na swój czas. Wcześniej, właśnie w tym pokoju Pan Jezus umył nogi uczniom, ucząc ich ostatniej lekcji, jak macie sobie służyć. I wziął i zaczął myć ich nogi. Dwie z tych nóg należały do Judasza. Jakże dziwne uczucie musiał mieć Judasz w swoim sercu, kiedy Pan Jezus brał go za nogę i mył jego nogę w misie. Pomyślałem sobie, czy spotkały się ich oczy. Czy spojrzeli sobie w oczy? Jakie to kruszące, jakże przygniatające musiało być dla Pana Jezusa. Widzę go, jak siedzi przy stole. Myślę, że ma zmarszczone czoło. Jego brwi schodzą się w środku i tłoczą się myśli w głowie i uczucia. Jego wzrok jest patrzony gdzieś w dal, gdzieś w ścianę. Ma tak wiele do powiedzenia i tak mało czasu. Jezus nie był maszyną religijną, jak na religijnych obrazkach. Bez emocji, jak na tych dzisiejszych dziwnych obrazach. Ale myślę, że pośród tego ciężaru, pod którym siedział, pomruk i cisza taka rozlewa się po pokoju, kiedy mówi: ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Takiego widoku świat jeszcze nie widział. Podniósł na mnie piętę swoją. Przecież przed chwilą Jezus umył tą piętę, która się podniosła, która zostanie na niego podniesiona, która sprawi zdradę. Wiele złych rzeczy powiedziano o Jezusie. Wiele nieprawdy i kłamstw powiedziano o Panu Jezusie. Lecz nawet faryzeusze nigdy nie odważyli się oskarżyć Jezusa, że nie praktykuje tego, co głosi. Ile możemy się od Niego nauczyć dzisiaj my, zgromadzeni tutaj? Ostatnie minuty w towarzystwie zdrajcy. I zobaczcie na naszego Zbawiciela. Jest ciągle ilustracją swojego własnego kazania. Ciągle żyje i jest tym, co głosi. Ja się tego od Niego mogę uczyć. Ileż razy w moim życiu mówiłem ludziom kazania, według których sam nie żyłem. Ileż razy mówimy ludziom, że mamy poglądy, według których wcale nie żyjemy. Ile razy naśladowcami się nazywamy, tego, za którym nie zawsze, nie każdy poniedziałek i wtorek chcemy iść. Ale Jezus, jak mówię, nawet faryzeusze nie powiedzieli, że nie żył tym, co głosił. I oto patrzę na mojego Pana, jest ilustracją własnych kazań. Jest dokładnie tym, co mówił. A ja wam powiadam. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. I módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec was niebieski doskonały jest. Amen, bracia i siostry. Bądźmy tym, czym mówimy, że jesteśmy. Teraz zdrajca zostanie odsłonięty. Ja myślę, że Jezus go żałował w swoim sumieniu. Nie wierzę, że cieszył się, że nareszcie może powiedzieć. Powiedział to tak, wiecie, jak nam ktoś nie pasuje, to tak to powiemy, że cały świat wie, o kogo chodzi. Ale on to inaczej powiedział. Jezus nie odsłaniał Judasza z ulgą. Jego miłość zakrywała go do końca, aż do tych chwil. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Myślę, że kiedy jest mowa o zdradzie, uczniowie odsuwają się i rozglądają się zaskoczeni. Kto? Który? Myślę, że te cienie na ścianie poruszają się tak samo jak oni. Stół huczy szeptami. O, domniemana tożsamość zdrajcy. Który? To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Tradycją było, że kawałek chleba prowadzący ucztę zanurzał w gorzkim sosie z ziół i podawał. Tradycyjnie pierwszy kawałek chleba wcale nie był podawany byle komu. I ręka Pana drżąc kieruje się w stronę Judasza. Tak to wygląda w waszych oczach. To nie tylko moment demaskowania zdrajcy. To jakby ostatnia oferta ocalenia. Myślę, że serce Judasza zaczyna bić mocniej. Twarz robi się czerwona i spocona. W tej trudnej chwili spotykają się chyba ich oczy. Zdrajca i zdradzony ostatni raz tak patrzą na siebie. W taki sposób. Może serce Judasza przenika nóż żalu. Może jeszcze się zastanawia. Niepewnie sięga i bierze kawałek chleba w swoją dłoń. Nie może go jakoś chyba podnieść do ust. Myślę, że pot kapie mu z czoła i zagryza wargi. Z cienia szatan spogląda na swojego pionka. Pionek jest zagrożony. Może się jeszcze wycofać. Widzi, że jego pionek jest wrażliwy. Książę ciemności działa w tym momencie. W strategicznym momencie wchodzi w Judasza. Judasz bierze ten chleb, bierze torbę i wychodzi. Wyjście zostaje zamknięte. Nie ma już ratunku z pułapki. Pionek jest bezpieczny. I wychodzi w noc. Czyń zaraz, co masz czynić. Myślę, że tymi słowami Jezus przypieczętowywuje swój los i los swojego zdrajcy. Tymi słowami zostaje położona pieczęć na to, co się miało stać. Tymi słowami wypełni się dalszy los. Od tej pory, kiedy zastanawiałem się nad nimi dwoma, od tej pory pójdą dwoma różnymi drogami w kierunku dwóch różnych drzew. Do dwóch różnych przyszłości i do dwóch różnych celów. Jeden i drugi pójdzie drogą smutku, jeden i drugi skończy na drzewie. Ale jakże różne owoce, jakże różne będą efekty tego, co się stanie. Dwie różne przyszłości, dwa różne cele. Czyń zaraz, co masz czynić? To były ostatnie słowa, których Judasz posłuchał. To ostatni moment, który mógł spędzić ze swoim Zbawcą, ostatni na wieki. Bo Judasz to był praktyczny człowiek. Judasz był nie tylko tym, który, wiecie, sprzedał i zdradził Pana Jezusa. On dopuścił się osobistego odstępstwa. I tutaj chciałbym przejść teraz do nauczania, do tego, co jest celem mojego dzisiejszego wykładu. Tak jak człowiek doświadcza osobiście zbawienia, tak samo może osobiście odstąpić, co już tu dzisiaj było wspomniane. Czym jest takie odstępstwo? Człowiek może zostać odstępcą, może stać się kimś, kto pójdzie zupełnie w innym kierunku. Odstąpić od wiary oznacza przeciąć, zerwać zbawczą łączność, zbawczą nić, która nas łączy z Chrystusem. Zrywamy to, co jest dla nas ratunkiem, to, co jest zbawcze, to, co nas trzyma w kontakcie z niebem. W Grece Oznacza to odpadnięcie, wyparcie się albo wręcz porzucenie czegoś, do czego wcześniej człowiek się zwracał. Osobiste odstępstwo jest możliwe. Może się stać, dlatego stąd list do Hebrajczyków daje ostrzeżenie. Stąd tak wiele rzeczy próbuje nam Pan Jezus powiedzieć. Chcę wam powiedzieć coś o odstępstwie. Są jakby dwa rodzaje odstępstwa, które obserwuję w Kościele. Dwa rodzaje odstępców spotkałem w swojej osobistej służbie. Pierwszy rodzaj odstępcy to jest odstępstwo od zdrowej nauki, czyli odrzucenie całości albo części nauczania Pana Jezusa i apostołów. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. To jest pierwszy rodzaj odstępstwa. Częściowe albo takie tylko trochę. Słyszałem o takiej społeczności w Polsce, która uznała, że tylko Ewangelie są jedyną prawdą. Listy należy odrzucić, są dołączone. To wystarcza. Zresztą ona się już rozleciała, ta społeczność. To wystarczyło. I to jest pierwsze odstępstwo. Odstępstwo od zdrowej nauki. Drugi rodzaj odstępstwa, z którym się spotkałem, to jest odstępstwo moralne. To jest wtedy, kiedy taki chrześcijanin w cudzysłowie były, nadal twierdzi, że żyje zgodnie z nauką Chrystusa i apostołów, ale staje się z powrotem niewolnikiem grzechu. Kiedyś był wolny, znów wraca do grzechu. Kiedyś cieszył się Panem, dzisiaj znowu żyje jak dawniej. Jeszcze wie, jak się mówi, halleluja pastorze, chwała Bogu. Halleluja bracia i siostry. Jak ich znam, wiecie, nie ma ich 4 tygodnie w zborze, a potem wracają, pytasz ich, jak masz. No bardzo dobrze, naprawdę ostatnio Bóg robi ciekawe rzeczy w moim życiu, naprawdę. A gdzie byłeś przez miesiąc? Odstępstwo moralne. Pozostaje słownictwo, pozostaje przekonanie, tak, tak, ja ciągle jestem, ale jest z powrotem niewolnikiem grzechu, z powrotem władował się w to samo błoto, w którym był i jeszcze nie chcę powiedzieć, jeżeli dzisiaj jesteś na tym miejscu i jest w twoim życiu zdrada i hipokryzja, to poczuj się dzisiaj jak w gorącej wodzie, poczuj, że naokoło ciebie się gotuje Boża cierpliwość. Już prawie masz 100 stopni. Poczuj, że nie jesteś tym, kim powinieneś być. I wyskocz z tego, po prostu wyskocz z tego. Powiedz, dosyć, wszystko mi jedno, co pomyślą ludzie. Pójdź z tym do kogoś, komu ufasz. Zostaw to. Znajdź osobę, której ufasz, która jest blisko, z którą możesz mieć kontakt codziennie. I wyznaj jej, wylej przed nią swoje serce, a przede wszystkim wylej je przed Bogiem Wszechmogącym. Powiedz, dosyć mam udawania, dosyć mam grania. Albo tu, albo w świecie, ale nie można jedno mi tak sobie po troszku. Słowo Boże daje tak wiele ostrzeżeń. Zanim dalej poprowadzę nauczanie, chciałbym teraz przejść przez ostrzeżenia Słowa Bożego. Macie swoje Biblię? Pierwsze ostrzeżenie mamy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 4-5 werset. Ewangelia Mateusza, zobaczcie, to są ostrzeżenia Słowa Bożego, 24 rozdział, 4-5 werset. A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Dalej Słowo Boże ostrzega nas, list do Hebrajczyków, 2 rozdział, 1-3 werset. Ja może będę czytał, jeśli ktoś chce, niech zapisze, bo kilka miejsc chciałem czytać. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. To Słowo Boże mówi o tym. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. To jest kolejne ostrzeżenie, list do Hebrajczyków, 2 rozdział. Następnie mamy Jakuba, 5 rozdział. Niesamowite słowa. Bracia moi, 19-20 werset, list Jakuba. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy. I zobaczcie, i tu zaczyna lśnić Boże światełko. A ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Oto Boże ostrzeżenia. Jest ich więcej. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, pisze Piotr w swoim liście, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 10-11, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dołóżcie starań, aby swoje powołanie umocnić. Swojego powołania nie umocnisz, jeżeli nie dołożysz starań. Jakie kroki doprowadziły do odstępstwa i upadku Judasza? Co może, albo bardziej praktycznie, co może doprowadzić ciebie i mnie do odstępstwa od zdrowej nauki Słowa Bożego, od tego, że z chrześcijan staniemy się dziwnym, czymś, czego ani Bóg, ani świat nie może zaakceptować? Chciałem wam podać kilka powodów. Jeżeli któryś z nich dotyczy twojego życia, to jesteś na prostej drodze do odstępstwa. Pierwsze jest, kiedy życie wierzącego napełnia się niewiarą i przez niewiarę wierzący zaczyna odrzucać twarde i święte prawdy Słowa Bożego. Bóg mówi tak, a on nie, bo to wiecie. I po swojemu zaczyna. Odrzuca nawoływanie, ostrzeżenia, obietnice i nauczanie Słowa i nie bierze ich poważnie. Judasz jest dla nas tylko przykładem, że człowiek nie musi widzieć wiele cudów i znaków, aby stał się odstępcą, albo aby nie uwierzył, lub aby uwierzył. Nie potrzeba widzieć wiele cudów i też można wierzyć. Powiem to tak, Judasz widział wszystkie cuda Pana Jezusa, mimo to był pełny niewiary. A więc życie wierzącego może napełniać się niewiarą. Twoje życie zaniedbane duchowo zacznie napełniać się niewiarą, a wierzący zaczną brzmieć jak ludzie z innej planety. Pojawi się w twoim życiu strach, lecz nie przed Bogiem, a przed nie wiadomo czym. Drugi powód, kiedy jako chrześcijanin możesz zejść na drogę odstępstwa, to jest kiedy wierzący staje się świeckim człowiekiem, zaczyna świadczyć. Oznacza to, że realność, że prawa, że zasady i mody świata stają się większą realnością niż Słowo Boże, niż sam Bóg. Coraz częściej tacy ludzie próbują, żeby był remis w tym meczu. Świat i Pan Bóg, remis, miłość. Make peace, no war. Zieloni różni. Gaja, ziemia, mama. Równowaga. A jeśli się boisz, to meteoryt za 14 lat spadnie. Judasz miał plany. Miał też plan dla swoich pieniędzy. Jego ufność była w tym, jakie wpływy i znajomości zyska, zdradzając najbardziej poszukiwaną osobę w mieście. Jak już powiedziałem, jeden z największych kłamstw humanistów. I słyszałem o tym w telewizji, na jednym z naukowych kanałów, strasznie naukowych. Że to był po prostu patriota. Nie mógł patrzeć na mękę narodu. I poszedł, sprzedał za 30 srebrników. Jego ufność była w tym, jakie wpływy i znajomości zyska i to wszystko. Diabeł obieca zawsze dużo za zdradę, lecz zawsze kłamie. Wczoraj głosiłem pierwszą część tego przesłania. Dlaczego Bóg chce, abyś porzucił grzech? Kolejna prawda. Czy kolejny jakby krok, który może doprowadzić do odstępstwa i musisz pomyśleć o tym, wierzący nie pragnie już więcej sprawiedliwości i przestaje nienawidzieć grzech. Już przestaje nienawidzieć grzech i już nie wcale mu nie zależy na sprawiedliwości. Przez odstępstwo grzechu staje się coraz bardziej odporny na grzech w swoim własnym życiu. Judasz przestał widzieć piękno Jezusa. Judasz przestał widzieć jego marzenia, które Jezus miał. Taki człowiek przestaje widzieć piękno Pana i nie widzi już tego, jak piękne jest to, o czym mówi Słowo Boże. Nie widzi, jak bardzo to pasuje do jego żony, do jego męża, do jego dzieci, do jego rodziny i tego, co go otacza, jak bardzo realne jest Słowo Boże. Traci jego piękno, jego realność. Jak już powiedziałem o tym wczoraj, zaczyna się to od małych rzeczy. Może zacząć od małych kradzieży. Z ich pieniędzy. to tu, to tam. Ale po pewnym czasie już był tym, czym był. Kolejna prawda, którą widziałem z bólem w moim chrześcijańskim życiu. Powiem więcej. W podobnej sytuacji jestem dziś za tą kazalnicą. Jak wczoraj, kiedy wam powiedziałem, nie stoję za tą kazalnicą jako mądry człowiek, który przyjechał i wam teraz powie, jak macie żyć, bo wy nic nie wiecie. Stoję jako wasz brat. I sam doświadczyłem wielu tych rzeczy na sobie. Sam się z wieloma borykałem i wiele lat bałem się do nich przyznać. I chcę wam powiedzieć o kolejnym powodzie, przez który człowiek może odstąpić. Wierzący staje się człowiekiem z twardym sercem. I to jest coś, co kiedyś mi się przydarzyło. Kiedy serce staje się z kamienia i ludzie do ciebie mówią, a ty nie chcesz słyszeć. Serce z kamienia przestaje się smucić i przestaje przyjmować nagany Ducha Świętego. Duch Święty mówi, ale ten człowiek już nie chce słyszeć. Judasz podjął decyzję i diabeł wszedł w niego w dniu, kiedy zrobił ostatni krok. Kiedy był jeszcze po stronie, z której dało się uciec. To jest ten czas, kiedy Duch Święty ostatnio często ci przypomina, że żyjesz w grzechu, żebyś go porzucił. A ty mówisz, nie umiem, nie wiem jak. Tak jak wczoraj powiedziałem. Tylko w tym roku dostałem chyba 30 listów od różnych braci związanych pornografią w Polsce. Wręcz zaczynam się zastanawiać, czy jakieś służby nie należy zacząć. Wcześniej nie było tego problemu. Większość z tych ludzi wcale nie zamierza rozmawiać z kimś, kto jest blisko. Raczej wolą na odległość. Chyba więcej niż 30. Tu chyba przesadziłem. Więcej chyba było tych listów. Powiem jeszcze więcej, czego nie powiedziałem. Nie tylko były od mężczyzn. I zawsze zaczynało się od małych rzeczy. Zawsze to rośnie, tak jak wczoraj na ten temat nauczałem. I ludzie nie chcą tego porzucić, nie chcą tego zostawić. A ja nie mogę, mówią, nie dam rady. A Duch Święty mówi, chodź. Duch Święty wskazuje im ludzi. Duch Święty mówi, działaj. W końcu jego głos cichnie i odchodzi od takiego człowieka. Ja się modlę o wszystkich tych, którzy zwierzyli mi się z tego, bo zrobili to nie po to, żebym ich potępiał. Zrobili to nie po to, żebym źle o nich myślał. Powiem wam, że wręcz do każdego z tych nadawców, tych ponad 30 listów, mam więcej miłości, niż mi się wydawało, że będzie. Duch Święty wzbudził we mnie pragnienie modlitwy o odnowę w ich życiu, bo naprawdę wielu z nim nie mam nic do powiedzenia. Już powiedziałem to, co mogłem. W końcu jego głos cichnie. Duch Święty przestaje szeptać do takiej osoby. I pewnego dnia człowiek się budzi rano i ma serce z kamienia. I właściwie jeszcze mówi po chrześcijańsku, jeszcze chodzi do kościoła, jeszcze coś tam w nim jest, ale nagle z przyjaciela stał się wrogiem. Odstępstwo może się wymknąć spod kontroli. Dlatego Bóg mówi, kiedy należy się z tym rozprawić. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Tak ich przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Chcę powiedzieć, nie ma lepszego czasu, niż przyjść w pokucie do Boga. Ty wiesz, jaki to jest dzień, jeśli siedzisz tutaj dzisiaj i jesteś związany jakimś grzechem, czy to moralnym, czy jakimś seksualnym, czy jakimś gospodarczym przestępstwem, czy jakimś innym złem. Chcę ci powiedzieć, to jest niesamowite i wielu ci to ludzi może powtórzyć, kiedy człowiek pokutuje, kiedy wstaje w poniedziałek rano i jestem wolny, chwała Jezusowi. Aleluja. Jestem wolny. Ja to doświadczyłem parę razy w moim życiu. Stajesz rano i jak inny człowiek idziesz. I to nie tylko przy nawróceniu. Po wielu latach chrześcijaństwa przychodzi wolność. Wolność i to się czuje. Nie ma tego kamienia. Gdzieś był. Nie ma go. Mam radość. Znów biegnę na grupę. Znów biegnę na nabożeństwo. Biegnę odwiedzać wierzących. Już się nie boję przebywać z nimi. Bo znów przychodzi wolność w moje życie. Nie muszę unikać tych, których kocham. Przyjdź do Jezusa. Dlaczego by dzisiaj nie zmienić czegoś w swoim życiu? Wiecie, Bóg znosi nasz upór do pewnego czasu. Nie chcę tutaj nawet teraz użyć takiego słowa, że Boża cierpliwość ma granice, bo wiecie, Bóg nie ma problemu z cierpliwością, jak mali chłopcy. To nie o to chodzi. To nie może być nawet zdefiniowane i powiedziane, do kiedy możesz grzeszyć. To nie ma być jakiegoś definicji, że możesz grzeszyć do tego i tego. To jest takie miejsce w sercu, którego możesz nawet nie zauważyć. Miejsce w sercu, kiedy przekroczy się i koniec. Jedyna wskazówka na to, dokąd Bóg będzie czekał na twoją decyzję jest dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś. Po prostu dziś. Masz wszystkie warunki, które trzeba spełnić, żeby to było dziś. Po pierwsze już wiesz, że to, co robisz, jest złe. Po drugie wiesz, że Pan Bóg czeka, aż Mu to powiesz i znienawidzisz to, co robisz. Po trzecie, na pewno znasz chociaż jedną wierzącą osobę, która z miłością wysłucha i będzie chciała z Tobą pracować. Jeśli jesteś związany z stałym jakimś grzechem, który niszczy jak rak pożera Twoje życie, musisz mieć osobę, która jest bliska Tobie, której ufasz i której dasz prawo do kontroli Twojego życia. Modlitewnej kontroli i takiej fizycznej, kiedy możesz dzwonić i pytać, słuchaj, czy jesteś wolny od tego grzechu, czy nadal się modlimy, czy nadal walczymy. Weź i wykorzystaj zachętę Pana Jezusa, która jest w Kościele. Ciężary jedni drugich, co? Noście. Czy nie możemy ponosić? Powiem Wam, jaka to jest przyjemność. Po pierwsze doświadczyć uwolnienia, kiedy wstajesz w ten dzień. I jutro będzie poniedziałek, wiecie o tym? I to może być pierwszy dzień. Pierwszy dzień z reszty Twojego życia, kiedy pójdziesz do pracy wolny, bo Pan Jezus Ci wybaczył i to już nie będzie Twój problem. Pierwszy dzień, kiedy w Twojej komórce pojawi się numer telefonu kogoś, do kogo możesz zadzwonić. Do kogoś, kto reprezentuje ciało Chrystusa, jest Twoim bratem, siostrą, przyjacielem. Kogoś, kto nie powie Ci, Ty głupku. Kogoś, kto nie powie Ci, że jesteś beznadziejny. Kogoś, kto Cię kocha i powie, będę się modlił do Ciebie, choćbym miał nie przespać nocy. Ja chcę tak żyć. Ja chcę taki prawdziwy Kościół oglądać. To musi każdy z nas wziąć sobie do serca. Wiecie, jest wielka prawda na temat odstępstwa. Ciekawe, czy się ze mną zgodzicie. Jeśli się zgadzacie, to kiwnijcie głową, że tak. Lepsi niż wy odstępowali. Zgadzacie się? Lepsi niż ty i ja. Nam się czasem wydaje, że jesteśmy silni. Chcę ci powiedzieć, nie tacy giganci byli jak ty. I wiatr już rozwiał popiół po wszystkim, co zbudowali dla Królestwa Bożego. Nie jesteśmy niezniszczalni. Charakterystyczną cechą niezatapialnych statków jest to, że tylko nurkowie mają do nich dostęp. Dlatego nie lekceważmy głosu Ducha Świętego. Wiecie, gdyż istnieje ryzyko samozwiedzenia i Paweł pisze do nas, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Doświadczajcie samych siebie, sprawdzajcie, patrzcie w swoje serce, sięgajcie po chleb, sięgajcie po wszystko, co Jezus dał w zasięgu waszej ręki i dziękujcie Mu. Dzisiaj to może być ostatni dzień, kiedy przyszedłeś na to nabożeństwo. Po wczorajszym i dzisiejszym wykładzie ja takie, a nie inne przesłanie dla was miałem. Bracia mieli takie, a nie inne. Duch Święty coś ci powiedział. Uczyń jutrzejszy dzień innym porankiem. Zobaczysz, że nawet łatwiej ci się będzie wstawać. Grzech jest tak toksyczny i ciężki, że jak go wyznasz i doświadczysz uwolnienia, to zamiast się zbierać ledwo o 7 rano, o 6 wstaniesz, zrobisz sobie kawę, otworzysz Biblię i powiesz, hurra! Mam nowe życie, halleluja. O, nareszcie się uśmiechnęli. Mogę jeszcze raz podskoczyć, chcecie? M- Mówię wam nie coś, co przeczytałem w książce. Mówię wam o dniach, których doświadczałem moim całym sercem i moim życiem. Kiedy Pan Bóg rozwiązywał moje problemy, moje egoizmy, kiedy kruszył to, co we mnie było z kamienia i przychodziły poranki, o których marzę. Przychodziły poranki, które chcę powtarzać 1000 razy w moim życiu, kiedy mogę znów z Nim siedzieć, znów się Nim cieszyć i to znów On jest najważniejszy w moim życiu. I teraz nie mówię, wiecie, o jakichś straszliwych odstępstwach w Twoim czy moim życiu. Wy dobrze wiecie, kto chodzi dość długo z Panem, kto jest chrześcijaninem, że to wcale nie trzeba pójść kogoś zamordować, żeby grzech toksycznie smutkiem zaraził kilka dni w naszym życiu, prawda? Nie trzeba mordować. Czy sami po prostu wiemy, że gdyby stał koło nas Pan Jezus, to ze smutkiem chyba by odwrócił głowę od tego, co powiedzieliśmy, czy zrobiliśmy. Ten, jeszcze raz powiem, ten, kto autentycznie, szczerze martwi się swoim duchowym stanem i ma w sercu pragnienie, by wracać, by trwać blisko Boga, ma dowód w własnym sercu, masz dowód. Nie oskarżaj się, ilu młodych ludzi czasem pisze do mnie listy i mówi, pastorze, popełniłem grzech przeciwko Duchowi Świętemu i już nie ma dla mnie nadziei. A potem się okazuje, że bieda wszystko popełnił taki grzech, że starczy tylko wyznać i z kimś porozmawiać i już by znów się mu cieszyć. A nie wie. Coś ci powiem. Jeżeli siedzisz tu dzisiaj i masz pragnienie w swoim sercu służyć Panu, cieszyć się Panem, znów Biblię uczytać jak najlepsze poranne wiadomości. Jak najlepszą wiadomość, jak dobrą nowinę, jak zresztą jej nazwa brzmi. Dobra nowina będzie docierać do Ciebie codziennie rano. Świeża, aktualna i nikt już tego nie odwróci. Zegar Boży cyka. A Ty masz okazję stać się uczestnikiem radości większej niż wszystko. Radości, która jest tak wielka, że nawet śmiech nie wystarcza i łzy. Radości chodzenia z Jezusem. Jeśli masz dziś w swoim sercu pragnienie, aby odnawiać swoje życie, aby wyznać Bogu grzech, który jak kamień Ci ciąży, to jest to dowód. Duch Święty z Ciebie nie zrezygnował. On Cię ciągnie i On Cię wzywa, a Jego głos brzmi w Twoim sercu. Chodźcie do mnie. On nie mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście bogaci i zadowoleni z życia. Pójdźcie do mnie wszyscy, wy obciążeni. Wy, którzy zgrzeszyliście, ja piszę, wiedzcie, że Bóg jest łaskawy. Chcę odpuścić. To, że tu przyszedłeś, to, że szukasz, że ta duchowa łopata w Twoim życiu nie stygnie, ale szukasz prawdy, to jest dowód dla Ciebie. Bóg Cię nie opuścił. Pan Jezus znów chce przyjść, znów się z Tobą cieszyć. Bóg chce, żebyś znów kładł się spać z tym szczęściem, którego już dawno zapomniałeś. Żyjemy w Polsce w czasach depresji. Wielu ludzi żyje w takiej depresji, w takim zniechęceniu, że gdyby w naszych zborach położyć strażnicę i nauki Dalaj Lamy, już nikogo nie zwiodą. Wiecie czemu? Bo ludzie się już nawet nie chce ruszyć, żeby to czytać. Już im się nic nie chce i w nic nie wierzą. Już im wszystko jedno, bo do tego stanu się doprowadzili, żyjąc duchem tego świata. Zniechęceni, zagubieni. Dzisiaj Bóg daje Ci ofertę. Bądź prawdziwym obywatelem Królestwa Bożego. Zmień swoje życie. Wstawaj od jutra, od poniedziałku z radością, niewymówioną radością. Nie uśmiechem, który jest wymuszony, ale z radością wolności dzieci Bożych. Jeśli dasz radę dzisiejszą noc przeżyć w tym odpuszczeniu, w tym oczyszczeniu, dasz radę jutrzejszy dzień, dasz radę tydzień, dasz radę 2 tygodnie. Chodź z Nim, trzymaj się Go, bądź z Nim. Ja nie mówię o niczym, co jest niemożliwe. Biblia jasno nam mówi, Bóg nie chce, żeby ktoś zginął. Zgadzacie się z tym? Bóg nie chce, żeby ktoś zginął. Biblia mówi nam, że Boże serce wpatruje się w marnotrawnych grzeszników. Ale Biblia też mówi nam o synu marnotrawnym, że ojciec wpatruje się i jest tylko jedno miejsce, w którym możesz wrócić. On się wpatruje w drogę, a jedyną drogą, prawdą i życiem jest ten, przez którego możesz wrócić. Jest Jezus. Wracaj po tej drodze. Bóg czeka na Ciebie. Każdy z uczniów Pana Jezusa był na drodze do jakiegoś odstępstwa, jakiegoś kłopotu. Jedni chcieli być najważniejsi, inni popełniali inne głupstwa, o innych nic nie pisze. Ale też nie pisze, że byli doskonali. Wiem jedno, że przyszedł dzień, kiedy się rozproszyli. Kiedy właściwie nie wiadomo było, co teraz będzie, czy Jezus żyje. Kiedy przez te zamknięte drzwi wszedł i powiedział im słowa zachęty, nie słowa oskarżenia, słowa miłości, które dziś Duch Święty kieruje i ciągle nie cichnie. W ich sercach na ten głos zapalił się ogień, którego już nie ugasiło żadne imperium i nikt. Ogień, który tam rozpoczął raptem się tlić. Pięćdziesiątnica zamieniła go w pożar. A przyjście Syna Bożego i chwała Kościoła rozświetli tym ogniem krańce wszechświata. Miliardy lat świetnych trzeba by było przemierzać, żeby dojść do końca. I wszędzie tam będzie światło Jego chwały. Warto za Nim chodzić. Chwała Jezusowi. Byli niedoskonałymi ludźmi. Kochali Boga. Jestem niedoskonałym człowiekiem. Kocham Jezusa. Wolę, żeby nasz zbór był niedoskonały i kochał Pana, niż żeby myślał, że jest doskonały i zapomniał, po co istnieje. W Chełmie, w Bielsku, czy skądkolwiek dzisiaj tutaj przyjechaliście. Niech Pan was błogosławi. Jeszcze raz mówię wam, że Duch Święty dziś woła ciebie. Zostaw kamień, który nosisz w sercu. Wyrzuć go dzisiaj w modlitwie. I wstań jutro rano taki szczęśliwy, jak dawno nie byłeś. Dlaczego miałbyś tego nie zrobić? Powiedz mi jeden powód, dlaczego. Uwierz, jeśli już nie wierzysz. Nie, on usłyszy. Życie z Jezusem nie jest łatwe, ale nie jest trudne. To brzemię nie jest ciężkie, choć nie jest takie znowu lekkie. Ale On cię będzie prowadził i będzie ci pokazywał, że jest radość w tym wysiłku. Jest radość i spełnienie w tym chodzeniu. Dlaczego miałbyś stąd wyjść z tym ciężarem? Dlaczego za rok na konferencji miałbyś przyjść w gorszym stanie albo miałoby cię nie być? Bóg cię przecież kocha. Jesteś cenny. Jesteś wyjątkowy. Weź ten kamień dzisiaj, wyrzuć i stań jutro rano. Zrób sobie o 6 rano kawę. Otwórz Biblię. Panie, tak Ci dziękuję, że mi dałeś wolność. Dzisiaj ludzie budzą się i biorą środki nerwowe. Dzisiaj ludzie budzą się po nieprzespanych nocach i nie wiedzą, co mają zrobić. A ja mam Ciebie. Przekraczam próg mojego domu, żeby iść z Tobą. I proszę Cię o łaskę tego jednego dnia. Chcę wrócić ten poniedziałek wieczór z Tobą do domu i być z Tobą. A potem o to samo proś na wtorek. A potem o to samo proś na 2006. Aż do dnia, kiedy przyjdzie, niech Cię trzyma w swoich rękach. Niech Pan was błogosławi. Amen.